tym roku od Mikołaja albo od mojej żony, zależy, którą wersję wybierasz i która dla Ciebie brzmi bardziej prawdziwie, dostałem nowy zegarek. Cieszę się bardzo, bo to zegarek, którego się w ogóle nie spodziewałem, a on jest o tyle wyjątkowy i szczególny dla mnie, że jak się okazuje, nie tylko liczy czas, ale też liczy wiele innych rzeczy, których zwykłe zegarki nie liczą. Mój na przykład może odliczać, może być stoperem podczas biegania, może liczyć czas, który poświęcam na pływanie tam i z powrotem, może liczyć kroki, może liczyć stopnie, może liczyć piętra, na które wchodzę, nawet o tym nie wiedząc każdego dnia. Okazuje się, że mój zegarek nawet co jakiś czas brzęczy i przypomina mi o tym, że mam się ruszyć. Jest napisane, rusz się. I mówi mi, że już prawdopodobnie zbyt długo siedziałem, więc posłuszny zegarkowi wstaję i wiem, kiedy mam się ruszyć, kiedy pochodzić, kiedy tego siedzenia było po prostu za dużo. Mój zegarek, jak się okazuje, liczy wiele różnych rzeczy. Nawet liczy tętno. Liczy wszystko, co da się policzyć w takim małym zegarku. Okazuje się, że są takie rzeczy, których nawet mój nowy zegarek policzyć nie może. Tak naprawdę tętno, ilość zrobionych kroków czy przebytych kilometrów to jedno. Ale okazuje się, że to, co najcenniejsze w życiu, tego zwyczajnie policzyć się nie da. Wie o tym młoda dziewczyna, która zmaga się z zabójczym nowotworem, który każdego dnia kradnie kolejne dni jej życia. Ona, świadoma tego, że niewiele czasu już jej zostało, chwyta to życie łapczywie, chwyta je pełnymi garściami, stara się spędzić każdy dzień, każdą chwilę, robiąc to, o czym wie, że być może już nigdy więcej nie będzie miała możliwości powtórzyć tego, co może zrobić dzisiaj. Dlatego każdy dzień jest cenny, każdy dzień jest darem. Spacery, wycieczki, spotkania z przyjaciółmi, wszystko to jakby bezcenne, bo może być ostatnie. Wie o tym ojciec, odliczający kolejne dni do spotkania ze swoimi dziećmi, którymi musi dzielić się z żoną po rozwodzie. Ten czas pomiędzy spotkaniami to jakby wieczność. A czas spędzony ze swoimi dziećmi mija jak błyskawica. Wie o tym starszy, zamożny człowiek, który samotnie zasiada do wigilijnego stołu. Stać go na to, żeby kupić sobie świąteczne towarzystwo, ale nie stać go na to, żeby kupić bliskość swoich dzieci, najbliższej rodziny. Pokłócił się ze wszystkimi o wszystko, co tylko było możliwe. I choć kupić może wszystko, to tego, co najcenniejsze i najważniejsze, zwyczajnie kupić i policzyć nie może. Okazuje się, że nie to się liczy, co można policzyć, ale to, czego policzyć nie można, najbardziej się liczy. Bywa też, że w natłoku codzienności liczymy nie to, co trzeba, a przemijający czas daje nam odczuć bardzo wyraźnie, że pewne rzeczy policzyliśmy właściwie, a w pewnych rzeczach, w pewnych kwestiach się po prostu przeliczyliśmy. Zwłaszcza w taki dzień jak ten, kiedy wskazówki zegara niemiłosiernie odmierzają kolejne godziny, które płyną do końca tego roku i za kilkanaście godzin rok 2017 i wszystko to, co w nim się wydarzyło, będzie już tylko wspomnieniem, a rok 2018 stanie się rzeczywistością i wejdziemy w niego pełni nowych nadziei, nowych marzeń, nowych pragnień. Choć w sumie w ciągu jednej nocy nic tak zwyczajnie pewnie się nie zmieni. Czas płynie nieubłagalnie z dnia na dzień coraz szybciej i żaden zegarek, choćby nawet najlepszy, wśród swoich różnych funkcji, jednej funkcji mieć nie może. Nie może zatrzymać czasu. Ani nie może nawet go spowolnić. I w obliczu tego procesu, jaki nazywamy życiem, tego procesu dojrzewania, starzenia się, dorastania, Pewnie każdy z nas zadaje sobie to samo pytanie, jak liczyć, żeby się nie przeliczyć. Albo jak nadać sens temu życiu, które tak szybko, nieubłaganie przemija. Z podobnymi pytaniami zmagał się też autor psalmu 90, który już w pierwszych słowach swojej modlitwy szukał ratunku dla skończoności ludzkiego życia i wołał do Boga tak: Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. Zanim powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Mojżesz, który, dowiadujemy się, jest najprawdopodobniej autorem tego psalmu, był człowiekiem, który przez lata szukał swojego prawdziwego domu. Mało kto, jak on, wiedział, że znaleźć swój dom, swoje miejsce na ziemi, swoje schronienie nie jest łatwo. Nie znalazł go ani w przepychu królewskiego pałacu na dworze Faraona. Nie znalazł go w prostocie namiotów koczowniczego ludu Midianitów, z którymi zamieszkiwał, spośród których też pochodziła jego żona. Nie znalazł go nawet w ziemi obiecanej, do której prowadził swój lud przez 40 lat. Mozolnie go prowadził, ale nie dane mu było wejść do tej ziemi. Z powodu jednego dnia, jednego momentu nieposłuszeństwa Bóg zabronił mu wejść i mógł obejrzeć tę ziemię z daleka, ale wejść do niej nie mógł. Więc nawet w tej ziemi, o której marzył, której pragnął, do której prowadził swój lud, nawet do tej ziemi nie dane było mu wejść i znaleźć tam swoje schronienie. Paradoksalnie Mojżesz swoje schronienie na ziemi, swoje prawdziwe miejsce na ziemi odnalazł tam, gdzie przebywał jego Bóg, na pustyni. Odnalazł wśród bezdroży, piasku i kamieni, gdzie nie było niczego, co można byłoby nazwać domem, ale dom był zawsze tam, gdzie był Bóg. Kiedy Bóg się poruszał, również Mojżesz i cały lud poruszał się, a kiedy Bóg zatrzymywał się, również Mojżesz i cały lud zatrzymywali się, bo tam, gdzie był Bóg, tam był dom, tam było miejsce schronienia. Dla Mojżesza domem było miejsce, w którym przebywał Bóg Jahwe, ten, którego imię znaczy jestem, który jestem. Ten, o którym Mojżesz mówi, że nie ma początku, nie ma końca, on zawsze był. Bóg, który nie musi tłumaczyć się ze swojego istnienia przed nikim ani przed niczym. Bóg, który niczym nie musi uzasadniać swojej obecności. Bóg, który był, jest i zawsze będzie. Był, zanim zrodził ziemię i świat, pisze Mojżesz, od wieków na wieki. I to właśnie w nim, pośród codziennej wędrówki, ciągłego narzekania swojego ludu, marudzenia, walk z innymi narodami i nieposłuszeństwa tych, którzy razem z nim dopiero na pustyni posmakowali prawdziwej wolności, dopiero w nim, w Bogu, wiecznym Bogu, Mojżesz upatruje swojego schronienia. Mówi o Bogu: jesteś naszą ostoją, jesteś naszym schronieniem z pokolenia na pokolenie. To znaczy, tylko Ty trwałeś, kiedy wszystko wokół nas ciągle się zmieniało. Mój przyjaciel opowiedział mi kiedyś o swoim dziadku Janie, który własnymi rękami zbudował piękny dom. Budował go długo, a kiedy już go zbudował, dumny ze swojej pracy, wprowadzili się tam razem ze swoją żoną i pięciorgiem dzieci. Ten dom wybudował w przeddzień II wojny światowej. Życie potoczyło się tak, że przyszła wojna, później niemieckie czołgi poszły na wschód, a za jakiś czas radzieckie czołgi przeszły na zachód i w okolicy jego wioski rozgorzały walki. Pewnego dnia, pewnej nocy na jego dom, ten, który z trudem znosił swoimi rękami, spadła bomba. W jednej chwili z pięknego domu pozostały zgliszcza, pozostała góra popiołu. Nie było czasu nawet, żeby wejść do środka, żeby cokolwiek ratować. Marzenie życia dziadka w jednej chwili poszło z dymem i zamieniło się w górę popiołu. I tamtego dnia dziadek Jan postanowił, że już nigdy więcej nie wrócą do tego miejsca. Tak jak stali z tym, co udało się zapakować do jednej wielkiej chusty, którą zarzucił sobie na ramię, ruszyli ze swoją rodziną i nigdy więcej nie wrócili do tego miejsca. Tego dnia też dziadek Jan nauczył się jednej rzeczy, przynajmniej dla swojego życia. Postanowił, że już nigdy więcej nie wybuduje domu. Że będzie mieszkał, będzie pomieszkiwał w różnych miejscach, ale już nigdy więcej nie zdecyduje się na to, żeby gdziekolwiek założyć swój dom. Kiedy umierał, umierał w małym pokoiku na pierwszym piętrze domu swojego własnego syna. Nigdy przez całe życie swoje więcej już nie posiadał domu, chociaż miał zawsze zapewnioną opiekę. Ale tego dnia dziadek Jan nauczył się jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ten dzień na zawsze zmienił jego serce. Mój przyjaciel wspomina, że wiele razy siedząc obok dziadka jako dziecko, śpiewał z nim jego ulubioną pieśń ze starego chrześcijańskiego śpiewnika. Świat nie jest domem mym. Jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do ciebie tam, do gwiazd. Anieli wabią mnie. Chciałbym stąd wyrwać się obcym. Tu czuję się. Tamtego dnia dziadek Jan na zawsze stracił swój ziemski dom. Ale jeszcze tu na ziemi odnalazł swoje schronienie w gorących, ciepłych, zawsze kochających, ogromnych, cudownych ramionach wielkiego, wiecznego Boga, który zawsze był przy nim, nawet wtedy, kiedy jego wymarzony dom, który sam długo budował, w jednej chwili stał się wspomnieniem i zmusił go do życiowej wędrówki po świecie. Dziś, 70 lat po wojnie, żyjemy w procesie ciągłej zmiany. Tak naprawdę nigdy wcześniej życie nie było tak szybkie, nigdy wcześniej nie zmieniało się tak wiele. To, co 5-10 lat temu było nowością, dzisiaj jest już starociem i nie ma się co do tego przywiązywać. Nasze dzieci, my sami kupujemy telefony, które wczoraj jeszcze były krzykiem mody, a dzisiaj nie chcemy nawet na nie patrzeć i prosimy najbliższych, żeby pod choinkę sprezentowali nam coś nowszego, bo głupio z takim wychodzić do ludzi. Świat przyspieszył. I w tym świecie, w którym wszystko się zmienia, okazuje się, że zmiana i przemijanie wpisały się na stałe w nasz życiowy krajobraz. Dziś mamy, jutro nie. Dziś tu, jutro tam. Dziś jesteśmy, a jutro nas nie ma. I w takim świecie jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że w życiu, które tak szybko przemija, wieczność Boga jest naszą ostoją. Być może powinniśmy powiedzieć, wieczność Boga jest naszą jedyną ostoją. Bo tylko On się nie zmienia i tylko On pozostaje takim, jakim był i takim, jakim zawsze będzie. O, taka refleksja nad Bogiem powinna wprawić człowieka w zachwyt. Cała reszta tej modlitwy powinna być spektakularnym hymnem na cześć wielkiego, nieprawdopodobnego Boga. Boga, który jest wieczny, Boga, który może wszystko, Boga, który jest wszechmogący, wszechobecny, wszechwiedzący. I można by tak śpiewać i cieszyć się z tej Bożej obecności, która się nigdy nie skończy. Ale Mojżesz zbyt dobrze znał życie. Za długo chodził po tym świecie, żeby skusić się słowom, dać się skusić słowom z piosenki Monty Pythona Always look on the bright side of life. Zawsze patrz na jasną stronę życia. A może znał tę jasną i tę nie do końca jasną. I kiedy przychodzi mu patrzeć, spojrzeć życiu prosto w oczy, Mojżesz przyjmuje to życie takim, jakim ono naprawdę jest. I ze swojej głębi swojego serca woła do Boga. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Gdyż tysiąc lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, już miniony. jak warta nocnej straży. Porywasz ich jak nurt powodzi, są jak sen o poranku, jak trawa, co przemija. Rano kwitnie i dojrzewa, pod wieczór więdnie i usycha. Tak właśnie niszczy nas Twój gniew, a Twa surowość przeraża. Położyłeś przed nami nasze winy, nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Wszystkie nasze dni gasną przy Twoim wzburzeniu. A lata jak westchnienie ulatują. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jak starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak. Błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Kto zna moc Twojego gniewu lub Twoje uniesienie przejęty Twoją bojaźnią? Zachwycony Bogiem, Jego wiecznym istnieniem, Mojżesz zdaje nagle sobie sprawę z tego, jak kruche w obliczu wieczności jest ludzkie życie. Mówi o nim jak sen o poranku, jak trawa, co przemija, jak westchnienie. A wszystko to z powodu gniewu Bożego, który ma swoje źródło w naszym ludzkim grzechu. Mojżesz mówi, położyłeś przed sobą nasze winy, nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Okazuje się, że tak jak Bóg zapowiedział człowiekowi, to, co się wydarzy, co miało się wydarzyć, kiedy człowiek wypowiedział Bogu posłuszeństwo w ogrodzie Eden. Tak jak Bóg zapowiedział człowiekowi, że w tym życiu będziesz miał trud i znój, będzie ci ciężko, będziesz musiał ciężko pracować w trudzie i znoju, w pocie czoła będziesz pracował, będziesz się trudził. To wszystko stało się rzeczywistością i my dzisiaj, nas nie musi przekonywać, że tak jest. Choćbyśmy byli najbardziej szczęśliwymi ludźmi w życiu, choćbyśmy byli najbardziej spełnionymi ludźmi w życiu, dobrze wiemy, że szczęście i spełnienie w życiu nie przychodzą sobie od tak, ale często towarzyszy im ciężka praca, wysiłek, rezygnowanie z siebie, trud. Nic tak po prostu, nic co ważne, tak po prostu nie przychodzi łatwo. A i czas trwania ludzkiego życia, 70, może 80 lat, to nic w porównaniu z wiecznością, do której wszyscy zmierzamy. Okazuje się, że żyjemy za krótko, za szybko, za ciężko. Nigdzie nie doświadczamy tego bardziej realnie niż przy szpitalnym łóżku bliskiej osoby czy na cmentarzu. W tym roku pożegnaliśmy moją mamę. Kiedy przeglądałem swój dziennik z tamtego czasu, zobaczyłem, że na kilka tygodni przed jej śmiercią, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest chora i że może być różnie, czytałem psalm 90 i modliłem się słowami tego psalmu. Zapisywałem słowa, które Bóg kładł mi na serce i z którymi próbowałem się zmierzyć. Wtedy jeszcze pełen nadziei, że to może być różnie, że może będzie dobrze, ale też świadomy tego, że może nie być tak dobrze, jak chciałbym, żeby było. Kiedy przyjechaliśmy razem z naszą rodziną, żeby pożegnać się z mamą, weszliśmy do szpitalnego pokoju i pamiętam, jak kiedy moje dzieci weszły tam, to mój najmłodszy syn postał przez chwilę, po czym wyszedł z pokoju. Zrobiło mu się słabo. Kiedy wyszliśmy za nim, zapytałem go, Adaś, co się stało? Choć to głupie pytanie w takiej chwili. On spojrzał na mnie i powiedział, to nie jest babcia. Babcia wyglądała inaczej. Miała inną twarz. Przecież dobrze wiem, że to była ta sama babcia, to moja mama. To była ta sama kobieta, którą znałem od 41 lat. Ale tego dnia rzeczywiście wyglądała inaczej. To dziwne, jak ten sam człowiek wygląda inaczej w dniu, kiedy żyje i cieszy się życiem, a jak jego twarz zmienia się w chwili, kiedy ma stanąć twarzą w twarz ze śmiercią właśnie. Adaś powiedział, chcę zapamiętać babcię taką, jaką zawsze była. Wesoła, zabawna, pełna radości. Te dwie twarze mojej mamy towarzyszą mi do dziś. Wiem, że jedna i druga jest prawdziwa, była prawdziwa. I jedna i druga świadczyła o pewnym etapie w jej życiu. Jedna i druga jest twarzą, która przypomina nam z jednej strony o tym, że jednego dnia jesteśmy i możemy cieszyć się i radować, a z drugiego dnia stajemy się bardzo wątli, krusi i niewiele, przynajmniej w materialnym tego słowa znaczeniu, z nas zostaje po tej stronie wieczności. Niewielu ludziom udało się podsumować kruchą kondycję naszego życia lepiej niż pewnemu uczniowi ze szkoły średniej Columbine w Littleton w Colorado. Po tym, jak był świadkiem strzelaniny, w której zginęło 12 jego przyjaciół, w tym bezsensownym akcie przemocy, ten młody chłopak napisał niezwykły list. Napisał tak. Paradoks naszych czasów polega na tym, że mamy wyższe budynki, ale mniej cierpliwości. Szerokie autostrady, ale wąski światopogląd. Wydajemy więcej, ale mamy mniej. Więcej kupujemy, ale mniej się cieszymy. Mamy większe domy i mniejsze rodziny, więcej wygody, ale mniej czasu. Więcej dyplomów, ale coraz mniej sensu. Więcej wiedzy, ale mniej rozsądku. Więcej ekspertów, ale i więcej problemów. Więcej leków, ale mniej zdrowia. Zwiększyliśmy nasze posiadanie, ale zredukowaliśmy nasze wartości. Mówimy za dużo, kochamy za mało i nienawidzimy zbyt często. Wiemy, jak zarobić na życie, ale nie potrafimy żyć. Podróżujemy na księżyc i z powrotem, ale nie umiemy przejść przez ulicę, by poznać naszych nowych sąsiadów. Podbiliśmy kosmos, a wciąż mało wiemy o samych sobie. Oczyściliśmy powietrze, lecz zabrudziliśmy nasze dusze. Potrafimy rozszczepić atom, a nie umiemy rozprawić się z naszymi uprzedzeniami. Mamy wyższe zarobki i niższe morale. Stawiamy na ilość, ale oszczędzamy na jakości. To są czasy wysokich ludzi i małych charakterów. Szybkich zysków i płytkich relacji. Czasy pokoju na świecie i domowej przemocy. Mamy więcej wypoczynku, ale mniej zabawy. Więcej jedzenia, ale mniej prawdziwej żywności. To czasy większych dochodów, ale i częstszych rozwodów. Ładniejszych domów i rozbitych rodzin. Czasy, kiedy więcej można pokazać na wystawie, ale coraz mniej jest w naszych magazynach. Czasy, kiedy dzięki technologii możesz otrzymać ten list i mieć większy wpływ na rzeczywistość, albo po prostu nacisnąć przycisk usuń. Pomimo niezwykłych osiągnięć technologii czy medycyny, nasze życie wciąż pozostaje kruche, skażone grzechem, które nie daje o sobie zapomnieć. Im bardziej próbujemy o nim nie pamiętać. Okazuje się, że w życiu, które tak szybko przemija, kruchość ludzkiego istnienia przypomina nam o naszej grzeszności. I nie ma na to aplikacji, ani nie ma na to lekarstwa. Nie ma niczego, co mógłbyś zrobić, żeby pozbyć się tego, co sprawia, że z jakiegoś powodu chcesz czy nie chcesz, choćbyś nie wiadomo jak się starał, zawsze w którymś momencie wyjdzie nie tak, jak chciałeś. I kruchość ludzkiego istnienia przypomina nam o tym, że jesteśmy grzesznymi ludźmi. I w tym miejscu, kiedy zdajemy sobie sprawę ze skończoności i kruchości ludzkiego życia, nie pozostaje nam nic innego, jak poddać się, jak rzucić się w wir uciech i zabaw, które niesie nam to życie. Jak to mówią, bawmy się i pijmy, bo jutro pomrzemy, zwłaszcza w taki dzień jak dziś. Człowiek myśli sobie, Sylwester, może to już ostatni w moim życiu. Może go zapamiętam. Chcę go zapamiętać. Choć niektórzy z nas muszą uważać, żeby było co pamiętać. Ale psalmista w takim dniu, w takim kontekście i w takim momencie wybiera inną drogę i prosi Boga, zamiast obrazić się na Niego, odwrócić się plecami i zająć się swoim własnym życiem. Woła do Boga, naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Zawróć, Panie, jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad swoimi sługami, nasyć nas już o świcie swoją łaską, a będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni. Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, za lata doznawania niedoli. Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło i Twój majestat ich dzieci. Niech zalśni nad nami przychylność Pana naszego Boga i dzieło naszych rąk uczyń trwałym. Tak, nadaj trwałość dzieł naszych rąk. Świadomy wiecznego istnienia Boga i kruchości istnienia człowieka, Mojżesz zwraca się do tego, który jest poza czasem, aby nauczył go, nauczył nas dobrze liczyć czas. Ratunku dla siebie i kolejnych pokoleń szuka w łasce i miłosierdziu Boga, bo tylko one dają nadzieję nam, grzesznym ludziom. Tylko one dają nam nadzieję i sprawiają, że możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, że to, co przed nami, jest lepsze, tak jak dzisiaj to słyszeliśmy, niż to, co jest za nami. To świadomość tego, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, sprawia, że nasze życie może wypełnić się radością i świętowaniem, nawet w obliczu naszej grzesznej kruchości, nawet w obliczu trudów i znojów tego życia. Świadomość tego, co Bóg dla nas uczynił i Jego majestatu, jest nie tylko pocieszeniem dla nas w trudnych chwilach, ale też zapowiedzią tego, że najlepsze ciągle jest przed nami. Że warto żyć na tym świecie i cieszyć się przychylnością naszego Boga, który jest gwarantem naszego powodzenia pomimo życiowych przeciwności. Że jak to lubimy mówić w naszej społeczności od jakiegoś czasu, że jest więcej. Tylko musimy mądrze nauczyć się wykorzystywać czas, który nam jeszcze pozostał. Świadomi tego, że jedyne, co po nas zostanie po tej stronie wieczności, to życie tych, których zostawiamy po sobie. A każda relacja, którą mamy w tym życiu, każda, jakakolwiek relacja, którą mamy, dana jest nam tylko na pewien okres czasu. Dobrze przypomina nam o tym ksiądz poeta Twardowski, pisząc w swoim chyba najbardziej znanym wierszu. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy, tylko co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje, potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostaje bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milknął w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć, kochamy wciąż za mało. I stale za późno. Bo w życiu, które tak szybko przemija, mądrze jest dobrze liczyć dni, które już nigdy nie wrócą. I dlatego Mojżesz, który rozpoczyna swoją modlitwę od zachwytu nad nieskończonością Boga, a potem prowadzi nas przez kruchą skończoność naszego ludzkiego istnienia, kończy wznosząc znów swoje oczy w stronę wiecznego, łaskawego i miłosiernego Boga. I prosi Go o to, żeby w tym trudzie i znoju, którego doświadczamy każdego dnia, prosi o to, żeby Bóg, żeby to On nadał trwałość dziełu naszych rąk. Bo mądrze spędzone dni to czas spędzony na budowaniu kolejnych relacji, których trwałość określi osoba samego Boga. Bo tylko relacje, te relacje, które są zakorzenione w Bogu, tylko one przetrwają próbę życia po tej i po tamtej stronie wieczności. Wszystko inne przeminie. Ale one zostaną. Dlatego w tym nadchodzącym roku zróbmy więcej miejsca w naszym życiu dla innych ludzi. Zatrzymajmy się, zwolnijmy nieco. Policzmy dobrze dni, których nigdy tak naprawdę do końca pewni być nie możemy. I w obliczu tej niepewności uchwyćmy się tego, co najbardziej pewne w tym życiu. To znaczy tego, że Bóg jest wieczny, tego, że my nie będziemy zawsze żyć po tej stronie wieczności, jesteśmy krusi, tego, że jesteśmy grzeszni, ale z łaski Boga możemy też żyć wiecznie z Nim i cieszyć się Jego obecnością. No właśnie, na wieki. To jedyne pewne rzeczy w życiu i ta ostatnia również pewna, że to, co po nas zostanie, to ludzie, którzy są częścią, których zaprosimy do naszego życia i ludzie, którym pomożemy zrozumieć i zobaczyć to, że Bóg, wielki, kochający, wszechmogący Bóg, jest pełen łaskawości dla każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakim miejscu w życiu się znalazł. Zadbajmy o te relacje, które już mamy. Kochajmy dzisiaj, nie jutro, nie za tydzień. Niech nasze mityczne kiedyś nie stanie się realnym nigdy. Kochajmy dzisiaj. Kochajmy najlepiej, jak potrafimy, tych, którzy są blisko nas. Ale zróbmy też w naszym życiu miejsce dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest prawdziwa miłość. Jeszcze tej prawdziwej miłości, miłości, którą przynieść może tylko Chrystus, nie doświadczyli. My tutaj w naszej społeczności chcemy wszystkim nam pomóc w tym, żeby zrobić miejsce dla tych, którzy jeszcze Boga nie znają. Dlatego od przyszłego tygodnia tu w Tomaszowie będziemy spotykać się na dwóch na porannych nabożeństwach. Nie po to, że nie mamy co robić w niedzielę, ale po to, żeby właśnie zrobić miejsce dla innych. Nie po to, żeby mieć więcej, ale dlatego, że wierzymy, że jest więcej. Jest więcej ludzi w tym mieście, którzy potrzebują relacji z żywym, prawdziwym Bogiem. Jest więcej ludzi w Tomaszowie, więcej ludzi w Łodzi, którzy ciągle jeszcze Boga nie znają i którzy ciągle jeszcze poznać Go tak bardzo potrzebują. Dlatego zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Absolutnie wszystko. Bo tylko Bóg jest tym, który nadaje wieczną trwałość naszemu życiu, które tak szybko przemija. Więc naucz się liczyć mądrze swoje dni i żyj tym, co naprawdę się liczy.